ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
268 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
Siema.
I ja, Sławek Agata. Damianie, na dzień dobry. Polecę ci fajny program dokumentalny na kanał TV Filmy. Wrzucił, słuchaj, 45-minutowy dokumencik o pracy lektorów. Jest tam kilku doskonałych lektorów. Czy ty też masz tak zawsze, jak słuchasz takich programów, które pokazują lektora i tak dalej, którego jeszcze nie słyszałeś? Znaczy, słyszałeś go, ale go nie widziałeś, jak wygląda. No. To masz wrażenie, że ktoś mu głos podłożył?
Tak.
To jest w ogóle fajna rzecz. Polecam ci znane głosy takie jak Jacek Brzostyński, czy Jarosław Nieboberek, tylko zapomniałem nazwiska, ale czytał Kompanię Braci i czytał biografię Steve'a Jobsa, przede wszystkim Kompanię Braci, na kanale TV Filmy, na YouTubie. Jak widać, na YouTubie można znaleźć, to jest taki, wiesz, amatorski dokument, ale naprawdę fajnie zrobiony, fajnie zrealizowany i tak dalej, mega, mega, mega polecam. To tak na dzień dobry. Poza tym właściwie to... A, wakacje są. Bożeż ty mój. Nawet nie zauważyłem, ten czas tak leci, kiedy już nie chodzisz do szkoły, to wiesz, już nawet na to tak mocno nie patrzysz.
To dokładnie, to dzień jest jak to dzień, nie?
Dokładnie. Zgodnie z obietnicami to nasz ostatni odcinek w tym sezonie. Zrobimy sobie po tym odcinku pewną przerwę, ale będziemy się pojawiać sporadycznie na pewno w wakacje w takie odcinki, właśnie taki mikro wakacyjny sezon, który wam zapewnimy od czasu do czasu jakiś odcinek. ShuffleCast. Zgadza się, czy coś przekłamałem?
Nie wiem, coś tam się zgadza, no dlaczego ma się nie zgadzać?
Niedługo wracamy oczywiście też, ale już jakby jak troszkę upały, raczej jak trochę poodpoczywamy i tak dalej, to wrócimy do was z pełną mocą, co oczywiste, a będzie pewnie co, bo już ci mogę zdradzić, że to nie tylko konferencje Google czy ten, ale będziemy chociażby na dzień dobry mieli do opowiedzenia o Galaxy Unpacked, który będzie 11 sierpnia, ale o tym jeszcze przejdziemy później.
A ciekaw jestem, co wydziwią.
A tam jest nawet zahasztagowane. To dzisiaj będę o tym mówił w drugiej części, wiesz? Więc spoko. Natomiast chciałem zacząć w ogóle od startera i powiem ci taką rzecz. A może ty masz coś na dzień dobry, bo ja coś mam, ale właśnie zgubiłem to w głowie i nie pamiętam.
No dzień dobry? Nie.
Nie masz nic takiego. Ja miałem coś z technologii, ale to ci mogę powiedzieć z innej beczki, że przez to, jak w Western Digital, taka firma od dysków, kojarzy.
No wiem, WD.
Tak, wszyscy mówią WD.
Amerykanie... Tak, a powiesz Western Digital, połowa nie wie, co chodzi.
To tak jak powiedzieć Bayerische Motor Werke i wszyscy mówią, co? No BMW.
No to teraz znam.
Tak.
Wtedy akurat anegdotę taką powiem, bo jak jeszcze pracowałem na lotnisku, to przyszedł do mnie kiedyś taki pasażer i mówi, że on leci do Milanu i który numer gate'u, nie? A ja mówię, Mediolan tam, a on się zaczął ze mną kłócić, nie, on leci do Milanu, nie do Mediolanu.
Aha, okej.
Okay. Rozumiesz.
Well, okej.
Okay, bywa i tak. No dobra, wracając.
Nie no, są takie nazwy miast, które powiem ci, że oryginalna nazwa versus... Polska nazwa na przykład jest dość trudna. Jest takie miasto Trier, do którego często jeżdżę, i ono się po polsku nazywa Trevir. No to jeszcze jest pikuś. Natomiast jest miasto Aachen, niemieckie na granicy chyba z Holandią albo z Belgią. I ono, jeżeli dobrze kojarzę, mam nadzieję, że teraz nie strzelę babola, ale ono się po polsku nazywa Aquisgram. Więc jeżeli walnąłem babola i pomyliłem dwa miasta, to możecie mnie poprawiać. Nie mam z tym żadnego problemu. Słuchaj, no to z innych tematów mogę ci powiedzieć, że ta firma Western Digital doprowadzi mnie do szału, bo mam od nich dysk WD sieciowy. Mm-hmm. Jak czytam ciągle o ich problemach z bezpieczeństwem, to, że ktoś im się włamał, jak polskim politykom na skrzynki pocztowe, jak wiesz, ktoś im się włamał, wyczyścił dyski i tak dalej, użytkowników, to stwierdzam, tanie rozwiązania dysków sieciowych to nie jest dobry pomysł i stwierdziłem, że trzeba czas zainwestować w Synology, czyli w takie już bardziej drogie rozwiązania NAS-owe i chyba będę musiał to zrobić i taki mam plan i to pewnie zrobię, więc od tego mam, więc jak tylko to zrobię, to będę chciał opowiedzieć o tym oczywiście w podcaście, ale muszę przyznać, że takie rzeczy też są ważne, żeby twój NAS, czyli dysk sieciowy był bezpieczny. dość istotny temat. Więc wiesz.
No to tak.
To tak na dzień dobry. A ponieważ nie pamiętam, co chciałem jeszcze powiedzieć, na co razu muszę sobie zapisać, to możemy przejść od razu do. Możemy przejść od razu do odcinka. I widzę, że zaczynamy od polecajek serialowych. Proszę bardzo.
Albo zaczynamy. Nie polecajek serialowych.
A, to, to ciekawe, okej. Okay.
Więc tak, obejrzałem sobie Szkołę dla Elity sezon czwarty, tak po prostu, bo obejrzałem wszystkie trzy poprzednie, no to
stwierdziłem, że... A typowy wraca.
Wiem, ale nie miałem jeszcze czasu, ale chyba nie
wraca, wraca jeszcze do... nie wrócił, to jest dopiero wraca.
7 chyba, tak. Lipca.
W piątek.
Wracając, no. Tak, no wracając do Szkoły dla Elity sezon czwarty, generalnie to, że jest zbudowana na podobnym jakby fabularnym poziomie, inaczej, na fabularnej konstrukcji, co poprzednie trzy sezony nikogo nie powinno zdziwić. Jest część, duża, znaczna część aktorów wymieniona na nowych, co wynika bezpośrednio też poniekąd z fabuły poprzednich trzech sezonów. Tak uważam, że ten czwarty sezon jest absolutnie najgorszym, jaki powstał. Jest absolutnie, nawet powiedział, beznadziejny. Oglądało mi się to strasznie źle. To było na zasadzie takiej, że po jakimś czasie po prostu brałem telefon, grzebałem coś w telefonie, patrzyłem jednym okiem, bo nie szło tego oglądać. Mówię, fabularnie jest to odgrzanie kotleta, tak naprawdę, dość mocne, no ale tego się spodziewałem, że będzie na tych samych jakby motywach bazował czwarty sezon, ale najbardziej mi chodzi o to, że nie ma, jakby w pierwsze sezony, zwłaszcza pierwszy, był bardzo fajny pod względem takim, że przedstawiał różnicę między tymi dzieciakami z takich mega zamożnych rodzin i mega biednych rodzin i to było bardzo uwidaczniane w tym serialu i to było moim zdaniem ciekawe. Czwarty sezon tych różnic w zasadzie aż tak mocno nie przedstawia. To jest ograniczone do kilku jakichś tam, nie wiem, zwrotów, półsłówek, ale raczej to są takie bardzo małe wstawki. A przede wszystkim skupia się na jakichś dziwnych relacjach między niektórymi dzieciakami i to, czego ja osobiście nienawidzę i czym po prostu no, poprawność polityczna wjeżdża tak mocno, że po prostu żyga się chce, no. No sorry, Sławku, ale ja wiem, że jestem uczulony, przewrażliwiony na pewne rzeczy w dużej ilości i tutaj po prostu połowa serialu jest tylko na ten jeden temat i no nie. Ja rozumiem, wiesz, nie mam z tym problemu, że to jest jakoś wyważone i
tak,
z czymś innym i tak dalej, ale nie motyw przewodni. Jakby z tego serialu właśnie moim zdaniem zrobili motyw przewodni poprawności politycznej, a ten to w czym pierwotnie opierała się jakby Szkoła dla Elity, no to czyli różnice między dzieciakami biednymi i dzieciakami bogatymi, no to raczej tego już nie ma. I to jest mój główny zarzut do tego serialu. Poza tym sama fabuła jest strasznie taka mało rozwojowa, w sensie bardzo płytka i cała to jak o linia czasu w tym serialu się porusza i to jak wydarzenia mają wpływ na bohaterów, no to strasznie jest to powolne, takie po prostu do pożygu, taki, no nie, coś strasznego powiem szczerze, naprawdę masakra i oni powinni to skończyć już, a boję się, że będzie jeszcze piąty serial.
Że boisz się, że tak? W sensie?
Tak, tak, bo ja piątego nie będę oglądał chyba nawet jak wyjdzie, bo po tym co zobaczyłem w czwartym sezonie to jest masakra w ogóle. Wiesz, ten serial nigdy nie był jakiś górnolotny czy coś, ale no, był w pewien sposób jakiś tam do kotleta spoko, nie? Ale ten czwarty sezon dla mnie to... No nie, no znaczy, w ogóle masakra.
Znaczy, ja w ogóle powiem ci taką rzecz. Uważam, że co do seriali, to w większości przypadków to, co leci przez takie... Po pierwsze, to jest chyba serial hiszpański, poprawnie, jeśli się mylę.
Tak, dokładnie.
Nie znoszę seriali hiszpańskich. Absolutnie nie znoszę. Uważam, że Dom z papieru to jedno z największych gówien, jakie widziałem ever. I w ogóle nie rozumiem tych zachwytów, jak słyszę Casa de Papier, jak to tam się to tam nazywa po hiszpańsku.
La Casa de Papel, tak.
Sorry. Natomiast, przepraszam, ale nie. Natomiast dla mnie płaska fabuła, przypadkowa w ogóle i do tego co najgorsze strasznie przewidywalna. Natomiast Szkołę dla Elity próbowałem chyba z 7 minut i tak się od niej odbiłem, że podziękowałem. Jeżeli mówisz, że jest gorzej, no to mnie tym bardziej nie ściąga i nie przyciąga.
Jest znacząco gorzej.
No to wiele to mówi. Natomiast ja jeżeli hiszpańskie, to albo w ogóle po hiszpańsku to Almodóvar, albo horrory. To trzeba przyznać, że Hiszpanie robią dobrze. Ale to pozwól, że ja przejdę do serialu, który polecam.
Bardzo
zamian.
Proszę.
Pojawił się piąty sezon, rozpoczął się serialu, serialu, który jest dla mnie fenomenalną produkcją. Ja może kiedyś o tym mówiłem. Tytuł to The Good Fight, albo po prostu po polsku Sprawa Idealna. Jest to
The Good Fight? Bym przetłumaczył jako Walka Dobra.
No właśnie, walka, ale to jest takiego, oryginalny okay. tytuł, to Sprawa Idealna. I w sumie polski tytuł, mam wrażenie, jest bardziej, chyba że to jakiś idiom, bardziej mi pasuje, bo jest to serial odbywający się w środowisku prawniczym.
Aha.
Jest to spin-off w ogóle serialu Żona Idealna, który był robiony w latach 2009-2016, a The Good Fight to jest tak naprawdę dramat sądowy, czyli serial opowiadający o kancelarii adwokackiej prowadzonej tam przez taką panią, która się nazywa Diane Lockhart, współprowadzonej. Ona jest tutaj jedną z takich głównych postaci tego serialu. Natomiast co jest super, jest to piąty sezon, w ogóle teraz wyszedł i właśnie o tym mówię, bo pojawiły się już dwa pierwsze odcinki na HBO Go, na HBO Go jest możliwość oglądania. Serial produkuje bodajże CBS, natomiast, natomiast co jest fenomenalne, to ten serial jest bardzo aktualny, słuchaj. Ponieważ oni zawsze starają się być na bieżąco z tym, co się dzieje, a jako, że tutaj nie masz tak zwanych... O, często w serialach masz, jeżeli masz dotykają w jakiś sposób polityki, to na przykład prezydent USA nazywa się jakoś inaczej. A tutaj prezydenci są prawdziwi. Wydarzenia są jakby dokładnie tak, jak Biden, Trump wygrywa i tak dalej. I na przykład serial dostał teraz dwa pierwsze odcinki piątego sezonu, czyli dostał cały sezon, ale dwa już wyszły. I w drugim odcinku de facto już jesteśmy na czasie, kiedy już był atak na Kapitol, po, wiesz, w sprawie tam zaprzysiężenia Trumpa i tak, Bidena, mój Boże. Tak czy owak, w ogóle twórcy serialów, po pierwsze, taki mikro spoiler, na napisach końcowych zawsze wybuchają przedmioty. Oni tak mają, że na przykład rozwalają telewizory i tak dalej, i tak dalej. A w pierwszym odcinku piątego sezonu tak bardzo cieszyli się ze zwycięstwa Bidena, że po prostu zamiast wybuchów były kotki, pieski, jakieś takie słodkie króliczki i tak dalej. Twórcy tego serialu są trochę popieprzeni, mam wrażenie. Ten serial w ogóle jest, czasami zakrywał taką ma takie odcinki, on jest realny, jest realistyczny, ale ma odcinki, że zakrawa jakieś takie nadnaturalne motywy, ale takie dalej jednak zamknięte w pojęciu, na przykład nagle pojawia się komiks w filmie, w serialu. Albo pojawia się jakiś sąd, który jest nieprawdziwym sądem. Ale to jest to absolutnie uzasadnione w rzeczywistości i w pewnym momencie stwierdzasz, w sumie, czemu nie? W sumie jesteś w stanie to kupić. Natomiast serial ma genialny humor. To nie jest komedia. Po prostu ma taki humor sytuacyjny, czasami się pojawi. Świetną fabułę. Do tego... Ja nie jestem ekspertem od struktury seriali, ale tutaj są główne wątki, które przebijają się przez cały sezon oraz są same sprawy pojedynczych klientów, które przebijają się przez jeden odcinek albo przez trzy odcinki. I co mi się w tym serialu bardzo podoba, to to, że często sprawa, która była w drugim sezonie, w trzecim odcinku, ona potrafi wrócić. Na przykład ten sam bohater, który był, nie wiem, powodem w tej sprawie, za trzy sezony może wrócić i jakby dochodzi do jakiegoś retrospekcji mocnej i on ma na przykład inny temat, co nie? I to są naprawdę, no to są stali klienci często dużej kancelarii. Bardzo ci polecam. To nie jest film, to nie jest serial, od razu ci powiem, to nie jest serial sądowy. Znaczy, przepraszam, to nie jest serial polityczny, o to chciałem powiedzieć. Oczywiście on się opiera, bo wiesz, w Stanach Zjednoczonych duże, wiesz, tematy ocierające się o Sąd Najwyższy ocierają się troszkę o politykę, to jest oczywiste, tak? No wiesz, o aktualny kurs kraju i tak dalej. Pojawia się tu koronawirus, który zostaje jakby... W ogóle, bo ciekawe...
Szczerze, nie mogę oglądać
ale momencik, ale tu właśnie
koronawirusa.
Ważne. On tutaj jakby na tym się nie skupia. To jest tylko motyw pokazania, bo o co chodzi? Czwarty sezon w trakcie produkcji został przerwany. I on jakby ostatni odcinek, który został zrobiony, nie zamykał wątków. Strasznie dużo potwierdził, środek sezonu, tak? I oni nie robili ciągu dalszego, tylko przeskoczyli od razu do piątego sezonu. Natomiast pierwszy odcinek piątego sezonu jest takim recapem, takim teledyskiem dosłownie, mówiącym o, jakby streszczającym ze pomysły z czterech odcinków niedokończonego sezonu. I tam się pojawia jakby motyw, jakby, bo chodzi o to, że ponieważ ten serial jest osadzony w rzeczywistości, to trzeba wyjaśnić jakoś, skąd na przykład bohaterowie dalej w sezonie noszą maseczki, na przykład w niektórych momentach, a w niektórych nie. Albo na przykład czemu sprawa sądowa dotyczy kontaktu. Znaczy, że na przykład, okej, ale oni wtedy nie mogli, przecież, wiesz, jakiś dowód i on mówi, ha, ale przecież oni wtedy nie mogli mieć kontaktu, bo był zakazany. Rozumiesz, jakieś takie rzeczy. Więc tutaj koronawirus jest tylko elementem jakby przez chwilę tła, jakby pokazanym, więc spokojnie.
Natomiast, no dobra, czyli nie jest jakby motywem przewodnim.
Nie, w ogóle to w ogóle nie, motyw taki, gdzie jest pokazany człowiek chorujący, na to pojawia się przez 7 minut. Więc wiesz, żeby, jak mówię, podkreślić jakby ten. Bardzo ci polecam, to jest naprawdę fenomenalny serial. Ja się na nim bawię doskonale, a pierwszy odcinek pierwszego sezonu jest świetny i co ważne, tu nie ma nudy, tu się dużo dzieje, tu nie ma akcji w postaci, że się, no, czasami jakieś strzały też, ale to jeżeli podobają ci się seriale, w których się dużo dzieje, to jeżeli widziałeś klimat, nie wiem, no, Ostrego dyżuru, gdzie się dużo, wiesz, dzieje, ale niekoniecznie do ciebie siebie strzelają, ale wiesz, tak zwane clear, pff. Lepiej brylat, tak, patrzysz, umrze, nie umrze i tak dalej. Tu masz sprawę sądową, rzeczy w sądzie, a wiesz, amerykańskie sądy w serialach są pokazane bardzo emocjonalnie, co nie? Typu.
Są, tak.
Nagle sprawa się odwraca o 180 stopni, albo jakby to moja przyjaciółka powiedziała o 360 stopni. Natomiast jeżeli lubisz tego typu serial, gdzie się nie znudzisz, i to nie jest serial do kotleta, w sensie on nie jest w ogóle trudny, tylko to jest tak, cię wciąga, że nie zdziw się, jeżeli byś się spróbował dwa odcinki, żeby cię wciągnął i w jeden dzień obejrzysz cały sezon. Bo to jest naprawdę fajny, telewizyjny serial. Taki lekko czasami oldschoolem zajeżdża, ale jest świetnie zrealizowany, ma fajne postaci, porusza tematy. No, wiem, że tu akurat kontekst polityczny może ci się nie do końca czasami podobać, ale mogę ci powiedzieć, że jest fajny motyw, raczej jest bardzo wyrównany w niektórych momentach. Sam zobaczysz, obejrzyj. Szczególnie trzy pierwsze sezony mogą ci podejść. Później może ci wjechać za dużo takiego klimatu politycznego. Natomiast bardzo ci go polecam i drodzy słuchacze, wam go polecam. Sprawa idealna, HBO Go. Dostępny jest CBS All Access, jeżeli ktoś ma ochotę oglądać w US albo w innych miejscach. Naprawdę doskonały serial. Szczerze daję mu, jak ja już daję serialowi 8 na 10, to czy tam 9.
Nie może być źle.
To nie może być źle, tak. On się ocierał 9, no nawet nie wiem, czy to nie 9, a tylko dwóm serialom dałem 10. Jeden z nich to Kompania Braci, oczywiście, tak. Jeden z dwóch najlepszych seriali.
Kto by się spodziewał?
No, to jest jeden z dwóch najlepszych seriali, jakie widziałem w życiu ever, więc bardzo, bardzo polecam. No, sprawa idealna, mega fajna ten rzecz. Słuchaj. No
dobra, lećmy dalej.
Tak, jako że byliśmy w temacie jakby oglądania seriali, to ja mam temat związany z Android TV, bo w kontekście też mistrzostw, no. Tak sobie o tym pomyślałem, że jak... wiesz, przez lata słyszałem, że Android TV to taka kupa, że w dostawkach to tak źle działa, ale powiem ci, że po tych ostatnich aktualizacjach, po tym jak Android TV, mam wrażenie, że w ciągu ostatnich 2-3 lat Google bardzo odkopało Android TV. To znaczy, mam wrażenie, że po pierwsze Android TV, na początku zawsze miałem wrażenie, że on był w telewizorach Sony i tylko w Sony. We wczesnych swoich wersjach, nie wiem.
I w Philipsach chyba jeszcze, wiesz?
I chyba w Philipsach, tak. I to było słynęło z tego, że zawsze się wieszało, mam wrażenie. Natomiast ja używam od dawna dostawek. Już mam właściwie trzecią dostawkę z tym związaną. Mm-hmm. No bo miałem tego Mi TV pierwszego, później miałem tego lepszego, a teraz mam Google Chromecast TV. Czy jak on tam się nazywa, tego oficjalnego, co nie? I powiem ci szczerze, że po tym jak Android TV się rozwinął, jestem pod wielkim wrażeniem. Po pierwsze, stabilność. Ten Chromecast od Google'a, raczej nie Chromecast, bo właśnie, kiedyś jeszcze miałem Chromecasty, co nie? Ale to jednak nie było Android TV. Po pierwsze, tu oczywiście Chromecast jest wbudowany, co jasne, i to nie będzie recenzja tego urządzenia, bo to robiłem w jednym z poprzednich odcinków, już dość dawno, ale powiem ci, że spotkałem się z jednym problemem, mianowicie potrafi mu się nagle zapalić lampka biała, już jakby jakoś... No bo on ma diodę na pilocie i ta jakby się zawieszał wtedy, ale jak się okazuje, wtedy wystarczy go zresetować i zupdate'ować oprogramowanie pilota, bo wyobraź sobie, że pilot dostaje aktualizację, sam pilot jakby dostaje update'y. Nie wiem, czy nowych funkcji raczej nie wprowadził, dwa razy klikniesz przycisk Netflix i przyjedzie wtedy ekipa i da ci kawę.
Ale tak fajnie.
No, dosłownie, takie update'y mógłby przechodzić. Natomiast całkiem serio mówiąc, to urządzenie moim zdaniem na poziomie stabilności rozwinęło się bardzo mocno, bo nic się tu nie krzacze, nic się nie wiesza i tak dalej. Do tego jestem pod wielkim wrażeniem, jak dużo apek się pojawia w ogóle na Android TV. Tu możemy mówić w spektrum zarówno polskim, jak i niemieckim, ja powiem to w takim spektrum łączonym, że coraz więcej aplikacji, coraz więcej platform wypuszcza swoje aplikacje dla Android TV i w większości przypadków to są bardzo dobre aplikacje, powodujące, że masz dostęp do właściwie każdej, no w większości produkcji, które chcesz, bo tak, jest Netflix, jest Player, jest HBO, ale to zależy od lokalizacji. W Playerze, znowu Player na rynek polski, masz tam możliwość używania, no wiem, że sam używasz, więc masz tam możliwość używania zarówno Canal Plus, oglądania telewizji, jak i HBO. Więc masz pełną bibliotekę HBO Go. Jest w tym momencie Pilot WP, który pozwala ci oglądać normalne kanały telewizyjne, też takie, których na przykład nie masz na Playerze. Możesz sobie tam oglądać, jak masz jakąś potrzebę. Jest Ibla, którą możesz sobie... Możemy się... A propos tych rzeczy, jakości tych platform, które podałem. To jest kwestia sporna. Są fajniejsze, są gorsze. Ja się z tym nie spieram, ale mówię tylko podaj przykłady. Jest Ibla. Proszę bardzo. Produkcja Polsatu, jak ktoś lubi, nikomu nikt nie broni, nie? Ale nie wiem, jakieś produkcje sportowe. Fortuna Pierwsza Liga. Dla absolutnych maniaków piłki nożnej. Proszę bardzo. W ramach tych telewizji, czy tu znajdziesz jakiś Eleven. Więc sport jak najbardziej. Mówiłem wcześniej, że na Playerze jest Canal Plus, więc ekstra klasa, proszę bardzo. Wyobraź sobie, że TVP Sport widziałem, że przygotowało. Nie jest to dostępne na każdej platformie. I to akurat w Android TV mnie boli, że to nie jest koherentna platforma, gdzie wszystko jest dla jednej... Nawet nie chodzi o lokalizację, tylko na przykład, że na telewizorach z Android od Sony działa jakaś apka, a na przykład na oficjalnej Android TV nie działa. Rozumiesz? Na oficjalnej tej
wiem, to jest głupota straszna.
Tak, to jest jedyna taka głupota, ale okej. Sport.tv.pl wiem, że przygotowało też platformę, też aplikację pod Android TV. Ja u siebie jej nie widziałem, nawet w sklepie. Nie sądzę, żeby nam geolokalizacja nie blokowana, ale jej nie widziałem. Ale po w ogóle kozak, że jest. Dalej. Netflix to chyba oczywista oczywistość. To nawet chyba nie muszę mówić. Ale oczywiście jest, doskonale działa, bez żadnych problemów. Apple TV. Proszę bardzo, tam Apple TV Plus. Jak najbardziej aplikacja stabilna, bezproblemowa. Potestowałem, już zrezygnowałem z subskrypcji, bo już obejrzałem sezon mojego ukochanego Mythic Quest się skończył, a The Morning Show już obejrzałem. Dziękuję, nie muszę więcej. Poczekam sobie teraz kilka miesięcy i może jak się pojawią nowe sezony, to wtedy kupię. Amazon Prime też jest. Nie ma problemu, też jest faktycznie. Twitch. Proszę bardzo, no YouTube to oczywiste, wiadomo, więc...
Bez tego to nie ma...
Tak, do tego sporo apek, jeżeli chcecie VPN-a używać, Nord jest, proszę bardzo, NordVPN ma swoją apkę na Android TV i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do tego te wszystkie apki są bardzo stabilne, część jest płatna, jeżeli chcesz używać jakieś tam, wiesz, większe pakiety, jakieś rzeczy, część jest bezpłatna, wiadomo. Są jakieś, wiesz, no i oczywiście do tego dochodzą wszystkie apki związane z jeszcze innymi platformami wideo. Jest DAZN, o którym nie wspomniałem, DAZN, o ta DAZN, jak to niektórzy mówią, czyli ta apka, tak zwany Netflix dla sportu.
No tak.
I powiem, jest Sky. Powiem ci szczerze, ja już sobie, jakby już trafiło to urządzenie, trafiło u mnie na listę absolutnie niezbędnych. Bo nie wyobrażam sobie używania... Nie wyobrażam sobie teraz jakby nie używania Android TV. Dla mnie, wiesz, a czy to Netflix, czy YouTube i tak dalej, jakieś rzeczy. Absolutnie jest to na dużym ekranie, wygodnie z pilota, jest to absolutnie 1000 razy wygodniejsze niż Chromecast. Bo to musisz kliknąć na urządzeniu, to musi się przesłać, to musi dobrze działać. Tu działa stabilnie, bezproblemowo. Przypominam, że na Android TV możesz postawić własny, instalujesz VLC i możesz własnego NASA sobie puszczać filmy, czy robisz Plexa i tak dalej. Tak naprawdę powiem ci, że ta platforma dla mnie dzisiaj zastępuje w pełni, w 100% taką standardową telewizję, typowo, że szczególnie, że tak naprawdę ona daje ci tą możliwość od dzisiejszych operatorów, którzy już jednak nie zamykają się na internet, daje ci jak najbardziej możliwość oglądania zwykłej telewizji, jeżeli masz taką potrzebę. No ja jak ze względu na fanostwo sportu, to jakby tak mam taką możliwość. Ciekawostka, w Niemczech mistrzostwa transmituje telewizja publiczna, ARD i CDF, więc bez problemu też mogę oglądać. Natomiast drugą rzeczą, którą chcę podkreślić, to którą kocham, to kiedy telewizor ma dużo złącz HDMI. W ogóle złącz wejściowych, ale przede wszystkim to jest HDMI jako standard dla telewizorów. Bo powiem ci jednak tak. konsola, jedno złącze. Android TV, drogę wejścia, korzystasz z przystawki. Ja jeszcze używam takiego, ja mam też klasyczną niemiecką telewizję, bo jakby mam taki pakiet od Telekomu.
Naziemną.
Właśnie to, że to nie jest, to jest telewizja przez internet w całości. Mhm. Ja mam dekoder taki, wiesz, podpinany też przed HDMI i on leci po Wi-Fi. On w ogóle, przepraszam, nie leci po Wi-Fi, ja lecę po kablu LAN-owym. On po prostu, wiesz, zwykły internet po kablu, nie? Musiałem specjalnie tutaj się pobawić w instalację kabla, trochę to męczące, ale działa. To. Do tego dochodzą, wiesz, jeszcze ja mam tam jeszcze wpinacz Chromecasta na przykład rezerwowo i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że dzisiaj taki pojedynczy telewizor może być fenomenalnym hubem takich wejść, aktywności wideo. Czy to będzie konsola, czy to będzie właśnie Android TV i tak dalej, to dobry telewizor ma tak naprawdę też znaczenie. On dzisiaj nie służy do oglądania tego standardowego telewizji, bo kto liniowo ogląda telewizję, ale służy do oglądania nieliniowego programów, czy to będą, bo dla mnie wszystko to, czym jest Netflix, czym jest HBO, czym są inne platformy streamingowe, to jest po prostu nieliniowe oglądanie treści, to wszystko, wideo. Czy to będą w programie telewizyjnym, czy wiesz, czy jak zwał, tak zwał. I dla mnie tego typu, dla mnie telewizor z dostawką Android TV, dużą częścią HDMI i no oczywiście świetnym obrazem, którego w moim cudownym pseudotelewizorze nie ma, to jest podstawowa sprawa i uważam, że jest to w dzisiejszych czasach bardzo fajne. Ja mam do ciebie pytanie, ty nie używasz Android TV, co nie?
Nie. Ja używam budowanego Tizena na swoim telewizorze od Samsunga i ma do niego bardzo duże zastrzeżenia w postaci takiego, że Samsung kolejną aktualizacją, w sumie już chyba nie ma aktualizacji, ale jak były, to kolejną aktualizacją ubijał mi ten telewizor i coraz więcej aplikacji albo nie działało, albo po prostu wyskakiwało mi z tego telewizora, ich nie było, albo te, które są, działają jak gówno, czytaj player na przykład.
A, okej, no to ja ci powiem, że z moich doświadczeń z playerem mogę ci powiedzieć, że na Android działa ultra stabilnie. Od pewnego czasu.
No widzisz, no po prostu ja a telewizora nie chcę zmieniać, bo telewizor jest dobry, okej, ma 40 cali, nie jest najlepszy, ale nie mam zamiaru zmienić telewizora.
Znasz moje zdanie, to wiesz, co trzeba zrobić.
No wiem, przystawka Gula i...
Tak, hulaj dusza piekła nie ma i mieć w dupie tego Tizena. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Tak, bo uważam też, że telewizor to nie jest urządzenie, które jak telefon, że wymieniasz tak często. Kupujesz jeden i służy ci przez sporo lat. To jest akurat fajne w tym przypadku, bo...
Znaczy ja mam zamiar go używać, dopóki się nie rozwali, no i niech działa jak najdłużej, bo na tyle, co oglądam telewizji, to siadzi ludzie.
Właśnie, do mojej oglądasz telewizji, ja mam powiedzieć, że oglądasz wideo, misz.
Dokładnie. A na PlayStation też już ostatnio zaraz nie gram, bo skończyłem gry i powiem ci szczerze, że nie ma nic ciekawego, co musiał pograć tak naprawdę. I w ogóle zastanawiam się na sprzedaży mojej PS-ki z 4 grami.
Mocno.
No bo nie ma. No to po co ją trzymać, jak nie mam w co grać, nie?
Tak, ale lepiej ją sprzedać, póki jeszcze ma wartość, nie?
No dokładnie, no mam tam też 4 gry, więc też są całkiem spoko. No więc nie wiem, zobaczymy, no.
Dobra.
Też nie mam czasu na granie ostatnio, zaraz nie powiem ci szczerze, a tak naprawdę ostatnio nawet do Gothica wróciłem. Jak mam sobie popykać pół godziny w coś, to wolę sobie Gothica odpalić na papie i sobie popykać.
Jasne.
No, niezobowiązująco.
rozumiem cię absolutnie. Spoko. Słuchaj, to przejdziemy dalej, bo tak miały być krótkie odcinki, a tu już nam się klei odcinek dłuższy, więc szybciutko zrobię temat, który to, co wpisałem teraz, to jest w ogóle to, co sobie przypomniałem, co chciałem na starcie zrobić,
okay, ale jasne.
Zrobię sobie ten. Słuchaj, mam problemy z moimi kosami Porta Pro.
No to wiem, tak jeszcze co mówiłeś.
Tak, że jedno ucho mi nie działa. No, ja kocham te słuchawki, jak wiesz, i nie chcę ich się pozbywać, mimo że mam milion innych, to ja je uwielbiam, bo one są otwarte, więc ja lubię słyszeć, co się dookoła mnie dzieje. Do tego jeszcze, no po prostu jakość dźwięku i tak dalej, i tak dalej. I one są objęte programem dożywotniej gwarancji. Ja je kupiłem w 2011 roku i już raz skorzystałem.
Ale poczekaj, dożywotna gwarancja to musisz gdzieś zarejestrować, czy dostajesz
już
taki...
Już ci mówię.
Dobra, jasne.
KOS objął je, ja nie pamiętam, czy to jeszcze tak działa, nie sprawdzałem, ale KOSy Porta Pro mają taki program, że nawet mają stronę dożywotniagwarancja.pl, swoją drogą.
Okej.
I ja już to skorzystałem, chyba już mi się raz popsuły. To są takie słuchawki, że one mają prawo się zepsuć. Pamiętam, że na nich usiadłem, więc...
Znaczy te kabaleczki są dla mnie trochę takie mało...
Tak, dokładnie, więc... Ale wiesz, ja ich używam przede wszystkim do nagrywania podcastu, ale lubię... Jak siedzę przy kompie, to ich używam, bo mi się w nich dobrze... One mają wystarczająco dobry dźwięk, żeby miał z tego fan, a nie lubię się zamykać totalnie. Ale słuchaj... No i ja je raz wymieniałem w ramach tego i pamiętam, że było spoko, ale to było kilka lat temu, to było gdzieś po 3 latach używania, co nie? W 2014, podkreślę, ja kupiłem w 2011 albo nawet 2010, więc one już mają 10 lub 11 lat. No i teraz mi się zepsuły i wykopałem. Jako, że to komunikowałem się Gmailem, to wiesz, Gmail wpisuje kos Porta Pro, cyk, znalazło mi korespondencję w ogóle tam ultra starą. I faktycznie. No i napisałem do tego sklepu, w którym kupowałem wtedy specjalnie i on istnieje dalej. To jest sklep z premium audio, więc nie dziwię się, że dalej istnieje. No, podałem swój numer rejestracji, bo tam, żeby z niej skorzystać, musiałem się zarejestrować. Jakby, żeby móc skorzystać z tej dożywotniej gwarancji. I cóż, i oni w ogóle, ważne, dożywotnia gwarancja jest rozszerzoną dożywotnią gwarancją, to znaczy nie ma znaczenia typu szkodzenia. I to jest fenomenalne, aczkolwiek w tym przypadku nie działa mi jedno ucho, więc obwiniam o to kabel, styki i tak dalej. No i jak to działa? Rejestrujesz się na tej stronie, tam dożywotnia gwarancja.pl, tak to działało w każdym razie, i potem dostajesz taki kod do swoich słuchawek. I z tym kodem zawsze możesz do nich napisać, do tego sklepu, który oferuje właśnie, znaczy w ramach, to jest oczywiście Costo robi, ale oni to, realizuje to sklep, którym kupiłeś. I w ramach tego oni musisz zapłacić 40 zł, fakt, i wysłać na swój koszt. To jest taka opłata jakby manipulacyjna. Wysyłasz na swój koszt, a oni w zamian za to odsyłają ci nową sztukę. Lub naprawioną, ale naprawionej poprzednio nie dostałem, z tego co wiem, zawsze nową, bo poczytałem trochę o temacie na forum. No i po prostu za 40 zł dostajesz nowe słuchaweczki. Wprawdzie robię to tylko na terenie Polski, więc będę musiał to ogarnąć przez Polskę, ale i tak się do Polski wybieram. Mam już jakby, tutaj jakby wiem, jak to ogarnę. I tyle. I dostajesz nowe słuchawki. Wiesz, to jest fenomenalne, że sobie tak pomyślałem, czyli za 10 lat, w 2031 roku, jak będę starym dziadem, już totalnie tak jestem, ale już będę wtedy, wiesz, już absolutnie stary, to dalej będę mógł z tego korzystać. Uważam, że 40 zł, to ktoś powie, że to jak za nowe słuchawki, no ale kosy nie kosztują 40 zł, tylko kosztują tam 150 czy tam ileś.
No właśnie, a za 4 dychy nie kupisz nowych słuchawek.
Za 4 nie kupię.
Tak, takich.
Tak, dokładnie. Więc mi to w ogóle nie przeszkadza, jak, jeżeli masz za 40 zł dostać nowe znowu, tak jak wiesz, do końca życia. To jest jak najbardziej spoko i powiem ci, i taką gwarancję poproszę od każdego producenta. Nawet niech będzie, że gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie, jeżeli nie jest tak, że usiadłeś na tym, tylko że jest jednak jakby wady, tak? Czyli jakby, że coś tak się, no tak, no nie powinno zepsuć, a się psuje, na przykład właśnie kabel. Albo niech będzie, że jest taka totalnie rozszerzona, ale że na przykład płacisz wtedy więcej. No nie, no stare, no oczywiście musisz odesłać starą rzecz, tak? Że nie, że sobie zbierasz. Dla mnie tak to powinno wyglądać, jak to wygląda w tym przypadku. Jestem absolutnie zauroczony tego typu typem gwarancji, że rozumiesz, że minęło 10 lat, a ja dalej mogę te słuchawki wymienić na nowe. Rozumiesz? To jest po prostu super sprawa i chciałem tylko się tym podzielić i mam zamiar z tego skorzystać. Dobra, dwa tematy jeszcze. Windows 11.
Znowu?
W poprzednim odcinku obiecałem, że skończę wątek. Więc mam go sobie, tu go otworzyłem i nie mam zamiaru jakby teraz już wchodzić. W poprzednim odcinku uważam, dość dużo powiedzieliśmy o nowościach. No ja tak. Bardziej skorzystam z tego, że minął kolejny tydzień i skorzystam z tego, że kolejne osoby instalowały. Ja jestem w ogóle mistrzem mówienia o rzeczach, których nie zainstalowałem albo nie zrobiłem, bo miałem zainstalować sobie, ale mi się nie chciało. Ale tak dużo ludzi zainstalowało, zrecenzowało, albo poczytałem o tym, no Tom Warren chociażby z The Verge, widzę, że mocno tam jedzie z recenzją i tak dalej. Zresztą pojawiła się na Verge'u recenzja, taka wstępna tej pierwszej wersji wydanej przez Microsoft. I powiem ci szczerze, z tego co widzę w ogóle, odbiór Windows 11 jest bardzo pozytywny. Na przykład Tom Warren napisał, że system działa stabilnie poza dwoma czy tam trzema jakimiś bugami, to nie znalazł większych problemów. Działa to wszystko stabilnie, ładnie, czytelnie i bardzo poprawnie. I powiem ci szczerze, że to jest bardzo dobra wiadomość. Mam wrażenie, że Microsoft ma dużo jeszcze przed sobą w temacie, bo ten motyw, wiesz, ten motyw z TPM-em, który wyszedł, czy tym Trusted Platform Module, czy jak to się nazywa, czy jest kwestia bezpieczeństwa. Spoko, jasne, fajnie, że obniżali wymagania do 1.2, ale to jednak dalej uważam za temat. To znaczy, rozumiem potrzebę tego, żeby sprzęt był bezpieczny i że musi spełniać określone wymagania, ale uważam, że trochę zaskoczyli użytkowników. Jest zresztą też na Verge'u taki artykuł Why Windows 11 is forcing everyone to use TPM chips. Czyli wiesz, dlaczego Windows 11 zmusza wszystkich do używania tych chipów TPM. Co ważne, mówiłem chyba o tym, a nie pamiętam, że o tym, nie pamiętam, czy o tym mówiłem, bo może w dobrych rzeczach o tym mówiłem, że na przykład procesory i płyty główne AMD często mają to software'owo załatwione. Jest taki moduł STPM, jak go włączysz, przepraszam, FTPM, jak go włączysz na, jakby w UEFI, to w tym momencie po prostu on będzie, twój komputer będzie wspierał możliwość upgrade'u do Windowsa 11. Natomiast uważam, że ten system jakby to, wiesz, jego niektóre problemy, to jest dla mnie taki właśnie przytyczek w nos, to jak wielu rzeczy nie wiemy, o. Bo tak naprawdę dalej nie wiadomo do końca, co ze Skype'em. Wydawało się, że on zostanie ubity, ale nie wiadomo, no Microsoft do końca się nie określił, tak? No bo ma być to Microsoft Teams mocno powiązane, ma być Microsoft Teams powiązany mocno z systemem, tak? Zintegrowany. Ale teraz tego nie ma. Microsoft Teams jest elementem w sumie postrzeganym z biznesem. Mi to tak naprawdę bez różnicy, czy my dajmy do nagrywania podcastu, będziemy używać Microsoft Teams, jak to będzie, czy tam Microsoft Chat w Teamsach, jak
cokolwiek, to będzie zintegrowane
w systemie. Tak, byleby to działało. Ja nie mogę powiedzieć, Skype generalnie w naszym przypadku działa stabilnie. To nie? No,
owszem,
poza tym,
nie ma problemów raczej.
Lubi sobie czasami zmienić ustawienia dźwięku i podać inny mikrofon albo inne głośniki, słuchawki.
Ale
okay.
O tym problemie znamy, wiemy i wiemy, jak
tak, wiemy, jak
sobie
z nim poradzić. A zresztą powiem ci, że dobre rzeczy nagrywam przez Discorda i tam też się takie kwiatki zdarzają, więc jakby ani mnie to ziębi, ani grzeje. To nie jest jakiś wielki problem. To jedno. Nie ma cały czas wsparcia dla aplikacji androidowych, więc pytanie brzmi, jak zostanie to tak naprawdę do końca rozwiązane. Oczywiście, ja jestem ciekaw, jak to będzie działać na procesorach AMD, które przecież nie wiem, jak to, nie jestem ekspertem, żebym wiedział, jak to jest ogarnięte z technologią Intel Bridge, która będzie tu wykorzystywana. No wiesz, ja mam AMD-ka, więc mnie to obchodzi, a nie będę ukrywał, że uważam tą funkcję za bardzo spoko. Uważam, że jest nie do, jakby wszyscy się popodniecali, potem stwierdzili, że to się do niczego nie przyda, a tak naprawdę to się może przydać. Już mówiłem, dla trzech czy czterech apek to naprawdę może mieć sens. A wiesz, jeżeli nawet jedna apka, która ma dla ciebie duże znaczenie, już mógł ją przeportować na komputer i na niej używać, to już to dla mnie ma sens. Bo dalej to upraszcza ci pewne kwestie, tak? To kolejna sprawa. I tak podsumowując, uważam, że patrząc po tej perspektywie problemów, jakby jakichś takich rzeczy związanych z Windowsem 11, to ja powiem ci szczerze, myślę, że to będzie sukces. Że to będzie pierwszy raz, kiedy Microsoft wyciągnie z przysłowiowej głowę z dupy i uda im się zrobić w końcu system, który nie będzie działał w tej sinusoidzie. Gówno, dobre, gówno, dobre, gówno, dobre. Nie wiem, co chodzi.
Może? O czym mówiłem.
No, dokładnie tak. I wiesz, i widziałem teraz w tym tygodniu screenshoty i widziałem też ludzi, którzy sobie to instalowali. Widziałeś Explorer Windows po tym liftingu i moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo ładnie. Panel ustawień nagle dostał wizualnego kopa takiego, że sobie myślę, no nie wierzę. Owszem, głęboko w systemie dalej znajdziesz panel sterowania oldschoolowy. Godny tam Windowsa 7 i wcześniejszych Windowsów. Ale szczerze, mi to totalnie nie przeszkadza. Ja rozumiem ten taki... Znaczy, jeżeli najważniejszą kopułę systemu masz uspójnioną, to, że głęboko, kto tam, znaczy, jeżeli nikt ci nie każe zwykłemu użytkownikowi grzebać głęboko po systemie, to, że tam jest inne okienko systemowe, to jest nieważne. Oczywiście idealnie by było, gdyby wszystko wyglądało tip-top jeden do jednego. Ale jak często... Ale jak często zaglądasz do jakichś tam określonych ustawień, wiesz, jakiś, na przykład włączasz ustawienia Microsoft Sandbox, albo wchodzisz do Services MSC, no normalni użytkownicy tam nie wchodzą, więc ich to naprawdę grzeje ziębi. Nie grzeje ani nie ziębi, tak powiedział. Chodzi mi o to, że jeżeli najważniejsza część powłoki wygląda identycznie, to jest kluczowy temat. Jeżeli użytkownik, i wiesz, i Natomiast generalnie patrząc, to niektóre usprawnienia wizualne, ale też przede wszystkim wiesz, jakieś tam, widziałem, że zmiany pikseli, animacje chociażby, powiem ci szczerze, bardzo podobają mi się animacje w Windowsie 11 po tym, co sobie obejrzałem na spokoju i jestem zaskoczony, o tak, jestem zaskoczony, bo mam wrażenie, że Microsoft zrobił wizualnie, pomijam na razie, jak to będzie dokładnie działać w końcowej wersji, ładny system. Windows 10 jest ładny. A mam wrażenie, że Microsoft w Windows 11 stworzył coś naprawdę takiego, bym powiedział, smooth, ładnego, fajnego. I pierwszy raz coś ci powiem. oglądam, ja w ogóle lubię patrzeć na ładne setupy, czy to na Reddicie, czy oglądam sobie tam gdzieś na Pinterestie i tak dalej, na Instagramie. I powiem ci, oglądałem ostatnio taka ankieta chyba na Instagramie jakimś dużym, gdzie było właśnie koleś wrzucił desk, taki wiesz, biurko z ładną stacjonarką i z tą tapetą Windowsa 11 z tym niebieskim, wiesz, taką falą, co to teraz zaga wyszła i tym białym paskiem na dole tylko, wszystko w białych barwach i tak patrzę i na dole był nowy macOS Monterey i powiem ci szczerze, nie mam zamiaru mówić, co jest ładniejsze, co brzydsze, ale obydwa systemy wizualnie wyglądają na taki porządny XXI wiek. Windows 11 czasem dla mnie z tym dużym polem sert po lewej stronie, jak to ktoś tego nie zmienia, takim białym, wygląda czasem, nie wiem, czy ty tak masz taki duży search po lewej, ale pewnie może kojarzysz, ludzie mają to
wiem,
włączone.
Wiem, a ja mam to wyłączone, bo to...
No miałem... ja nie wiem po co, to przecież search...
Znaczy ja w ogóle odpalasz... mam, ja w ogóle mam searcha wyłączonego, tą lupkę nawet, bo no...
Ale ja też, bo po co...
I piszesz.
No tak, klikasz Windows, piszesz, to wychodzi to samo, po co te funkcje dublować. Natomiast powiem ci, że w tym takim podstawowym wydaniu, no to Windows 11 wygląda ładnie, ale dalej tylko tak ładnie, tak neutralnie, ale przepraszam, Windows 10. Natomiast Windows 11 w taki jest już systemem podchodzącym pod ten klimat instagramowy. Może to nie ma znaczenia wielkiego, ale fajnie, że patrzę na ten system tak jak macOS ma ten potencjał od dawna. Ładnie wygląda na setupach w sieci, rozumiesz?
Tak.
Windows 11 też wygląda ładnie na setupach w sieci, robi wrażenie. Robi wrażenie nowoczesnego systemu i tak dalej. Jaka będzie rzeczywistość? Jaki będzie ciąg dalszy? Przekonamy się na zimę, na jesień i dalej w kolejnych update'ach, jak to dokładnie będzie wyglądać. Natomiast póki co byłem bardziej sceptyczny, natomiast jak patrzę na to na spokojnie, podoba mi się to, jak to zostało wszystko przerobione i kilka takich szczegółów technicznych i tak dalej. O, udało mi się skończyć w prawie niecałe 10 minut. Nie wiem, czy ty chcesz coś dodać.
Nie.
Ale to raczej mój Windows się nie siedziałeś teraz ten. Ostatni temat. Nie minę tego, ponieważ jarałem się ostatnio, jak Google pokazał podczas swojej konferencji, powiedział, że będzie przy współpracy z Samsungiem Tizen pójdzie do piachu.
No właśnie, miałeś kupić Watcha 3 nawet, ale powiedziałeś, że się
wstrzymujesz. Tak, ale się wstrzymuję. Coraz więcej rzeczy wypływa, też w kontekście MWC w Barcelonie. Coraz więcej rzeczy wypływa... W Barcelonie? W Barcelonie, nie?
SMWC. No w Barcelonie, tak.
Boże, już mi się ten... coraz więcej rzeczy wypłynęło w kontekście tego, co Samsung pokazał podczas MWC. Skupił się bardzo mocno na One UI Watch podczas swojej prezentacji. O tym, że faktycznie Tizen, no bo właśnie, Tizen idzie do piachu, teraz będziemy mieli One UI Watch. I tak to się będzie ładnie nazywać. To po pierwsze. Po drugie, zapowiedziano Galaxy Watch 4 w wersji Active, w wersji Classic. Ona ma być bardzo ładna. No i ma się pojawić na nich ten bezel w tej wersji bardziej premium. Mhm. I pojawiły się też, słuchaj, wyciek cen. Galaxy Watch 4 z kopertą w rozmiarze 40 ma kosztować od 350 do 370 euro. Większy wariant będzie kosztował około 400 euro. A będzie jeszcze wariant z tarczą 46 mm, który będzie kosztować 530 euro. I to są duże pieniądze, nie ma co ukrywać. To mocno pojechali z ceną. Więcej dowiemy się podczas Galaxy Unpacked, bo wyszedł termin już, 11 sierpnia. I tam ma Galaxy Samsung pokazał, znaczy w zapowiedzi pokazał, co ma się pojawić. To będzie Fold 3, Z Fold 3, Z Flip 3, Buds 2 i Watch 4. I w ogóle bardzo grubo. Bardzo mi się podoba, że zapowiedzieli, co pokażą. Bo dlaczego nie? Wszyscy robią już tajemnicę, to mogłem pokazać coś jeszcze. Ale okej. Okay. Ja jestem bardzo ciekawy tych Watchów 4, bo właśnie to jest ważne dla mnie, co tam dokładnie będzie. Jeżeli chodzi o... Samsung powiedział, że będzie bardzo mocno podczas tej konferencji, że we współpracy z Googlem, to zostało mocno podkreślone, pracują nad jednym uspólnionym... Już nie możemy się doczekać na to, co zobaczycie. Wiadomo, to takie korpo pierdo gadanie. Natomiast nie będę ukrywał, jestem bardzo ciekawy. Mają bardzo postawić na baterię, o czym była mowa. Oni tak naprawdę podkreślili to, co mówił Google wcześniej. To nie są jakieś takie ultra nowe rzeczy w tym kontekście, ale fajnie, że Samsung jakby też mocno to podkreślił. Tam był w ogóle człowiek, jeden tam, wiesz, z głównych headów w Google, który też powiedział podczas MWC, jak bardzo cieszą się na współpracę z Samsungiem. Ja myślę, że oni się na tą współpracę bardzo cieszą, bo w końcu mają okazję, żeby właśnie o to chodzi, żeby Wear OS wyciągnąć z piachu i jednak żeby powstał. Pytanie brzmi, bo ja nie do końca to rozumiem, czy One UI Watch będzie jednolitym elementem Wear OS? Jakby co będzie Androidem? Czy to będzie jeden system? Czy to będzie taki częściowo współpracujący system? Czy to będą dwa systemy? Rozumiesz, czy to będzie nakładka systemowa na Wear OS-a? Czy na przykład ten One UI Watch będzie na przykład ok, my was zrobimy z wami razem, ale musicie Wear OS nazwę zmienić na One UI. One UI Watch. Okej. Okay. Jestem tego bardzo ciekawy. Z tego, co widziałem po wyglądzie, jaki wyciekł odnośnie tej właśnie wersji Classic, to ciężko im zarzucić coś wizualnie. Będą miały okrągłą tarczę, szok i niedowierzanie. Wygląda bardzo elegancko. Nie, mają się pojawić wersja czarna. Mówię o wersji tą Classic, to jest taka najbardziej elegancka wersja, co nie? Czarna, srebrna, złota. Czarna, srebrna, biała. Fajnie. Proste, czyste kolory. Czarny oczywiście najlepszy i tak dalej. Uważam, że wizualnie ten zegareczek może... Znaczy on jest bardzo taki pod ciebie. Ty nie widziałeś pewnie?
Nie.
To ci wyślę, masz tutaj w tle sobie.
Ja poczekam na baterię.
Tak, tak, tak. Ja wiem, że ty jakby najważniejsze dla ciebie jest bateria i tak dalej. Ja to rozumiem, ale ja uważam, że dla mnie najważniejsze będzie, co on będzie potrafił. Jeżeli będzie spełniał te oczekiwania, to naprawdę pewnie będę nosił wtedy dwa. Opaskę i tak będę nosił Mi Banda, natomiast
no ładny, czemu czarny nie? I śliczny. No. Tylko jeszcze skórzany pasek albo bransoleta.
Tak, 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 dokładnie. I wiesz, no i ciężko mu coś wizualnie, jeżeli tak będzie wyglądał, to jest ultra klasyczny, mam wrażenie. I pytanie brzmi, jak to dokładnie będzie, jak to będzie działać, jakie to będzie miało funkcje. Z tego, co tyle co wiem, to faktycznie to ma być UI pracujący w oparciu na Wear OS-a. Jak to zostanie rozwiązane, to jest ciekawe, ale to ma duże znaczenie w kontekście właśnie takich apek jak mapy na przykład, tak, Google'a. Mhm. No bo to ma duży sens, nawigacja, wiesz, piesza i tak dalej. Powiem ci, że jestem bardzo ciekawy tego rozwiązania i tego, jak to dokładnie będzie wyglądać i czekam tak to. Może, wiesz, nie rzucę się na to jak na, nie wiem, jak rosyjscy hakerzy na skrzynki pocztowe polskich polityków, ale generalnie czekam na to naprawdę bardzo, na to wydarzenie 11 sierpnia i będziemy pewnie o tym mówić w odcinku, który jakiś tam się przewinie. Zobaczymy kiedy, na pewno po 11 sierpnia, to pewne. Wcześniej o tym mówić nie będziemy. Więc w tym kontekście no, czekam i fajnie, że kolejne jakby zapowiedzi z jednej strony od Google to potwierdziły, od Samsunga to potwierdziły, więc zobaczymy jak będzie.
A propos jeszcze zegarków, no. Tak mało wtrącam szybko. Słuchaj, znajoma zagadnęła mnie odnośnie wymiany baterii w swoim Apple Watchu. Ma Apple Watcha trójkę.
No.
I chciał wymienić baterię, ponieważ po tych 3 latach, odkąd go ma, jest generalnie gówniana. Co najmniej gówniana tego stopnia, że ona odłącza go jak wychodzi z domu, na 8 godzin do pracy wraca i jest rozładowany. Także to masakra. I okazało się, słuchaj, że Apple nie przewiduje wymiany baterii w Apple Watchach. Jakie to ekologiczne i stylu Apple, nie?
To tak jak z tym wsparciem dla komputerów.
To, że w sensie teraz, oficjalnie mówię, serwisy Apple nie przewidują wymiany baterii w Watchach. Można coś tam czytałem wymienić na nowy, za to płacą jakieś 600 czy 500 zł, co trochę jest lol. A z drugiej strony możesz dodać do serwisu nieoficjalnego, ale wtedy prawdopodobnie stracisz wodoszczelność. Także w ogóle... Dziadostwo.
Uwielbiam to straszne. W laptopach, że można sobie je samemu naprawić. To uwielbiam takie laptopy właśnie. Tak ci powiem. Jak czytam o takich rozwiązaniach, które stosuje niektóre Microsoft, o Apple nie wspomnę, bo super support, to moment jak ci się ten support nie skończy, to wtedy nie masz supportu i sobie wtedy wymień urządzenie. Albo właśnie to, co powiedziałeś, Apple Watch. No i co? I teraz sobie... zrób ten. Dla jasności. Podejrzewam, że inni producenci są podobni, ale jednak... Wiesz co, zrób z takim zegarkiem najlepiej? Zabrać do zegarmistrza. Bo kiedyś jak pracowałem w jednym miejscu, to
nie po sąsiedzku... ma wskazówek?
Po sąsiedzku mieliśmy zegarmistrza i właśnie... I pamiętam, że to jest piękna praca. Te śrubokręciki takie, takie ultra maciupeńkie, wiesz, żeby to wykręcić jakieś tam. Ja wale, to jest dopiero praca precyzyjna, z tym wiesz, z tym lubką pracujesz, nie, i tam kręcisz jak Matko Boska. No, ale to no niezłe, niezłe, dla mnie to jest słabe. Że wiesz, że nawet za hajs powinien się kończyć support, ale powinien się móc za hajs po prostu to dalej zrobić i tyle. No cóż. Dobrze, proszę pana, czy masz coś jeszcze do dodania?
Absolutnie nie.
No to świetnie, to kończymy, to jest ostatni odcinek tego sezonu, tak jak mówiłem wcześniej, więc za tydzień i za dwa nas na pewno nie usłyszycie. Drodzy słuchacze, odpoczywajcie. No, Damian tu pokręcił, no może za dwa. Nie, no zobaczymy jak będzie, zgłosimy się do was, jak tylko będziemy wiedzieć kiedy szczegółowo. Na pewno wracamy gdzieś w połowie sierpnia, czy jakoś tak.
Tam może w międzyczasie jakieś pojedyncze odcinki będą, ale to nic nie obiecujemy, no. Wszystko zależy od rozjazdów.
Dokładnie, rozjazdów i przejazdów. Drodzy słuchacze, oglądajcie fajne seriale, odpoczywajcie. Przede wszystkim warto trochę świeżego powietrza zaznać. Bardzo wam tego polecamy. Damian ma tu plany na pewno na dużo świeżego powietrza. Ja też postaram się co nieco. Słyszymy się już za jakiś czas w kolejnych odcinkach Shufflecast. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.
Siema.